Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI przyjął prezydenta Chile Sebastiana Piñerę.
Głosząc Chrystusa jako drogę zbawienia, Kościół prowadzi jednak dialog z innymi religiami, szanując to, co jest w nich dobre, powiedział papież biskupom z Filipin.
Narastają prześladowania religijne. Większość ofiar to chrześcijanie, alarmuje Watykan.
3 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Chile Sebastiana Piñerę. Polityk ten odbywa w tych dniach podróż, która obejmuje poza Włochami i Watykanem także Bliski Wschód i Hiszpanię. Jej celem, jak oznajmił przedstawiciel rządu, jest m.in. zacieśnienie współpracy Chile z Unią Europejską.
Z kolei w artykule opublikowanym na łamach L'Osservatore Romano prezydent Piñera zadeklarował swoje przywiązanie do promowanego w nauce społecznej Kościoła pojęcia integralnego rozwoju. Jego zdaniem uzupełnia ono rozwój gospodarczy, a jego realizacja zabezpiecza prawa każdej ludzkiej istoty od poczęcia do naturalnej śmierci. Takiego to integralnego rozwoju pragnie dla swojej ojczyzny Sebastian Piñera, wymieniając w tym kontekście takie zadania jak zmniejszenie przestępczości, umocnienie demokracji i państwa prawa, rozwój edukacji, ochrona rodziny, a przede wszystkim prawo do życia.
Wątki te pojawiły się również w komunikacie wydanym po wizycie. Prezydent Chile spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowano, podczas rozmów poruszone zostały kwestie związane z ochroną ludzkiego życia i rodziny, integralnym rozwojem, walką z ubóstwem, przestrzeganiem praw człowieka, sprawiedliwością i pokojem społecznym. W tym kontekście zwrócono uwagę na pozytywny wkład katolickich instytucji, zwłaszcza w promocję ludzką i formację. Omówiono też sytuację w Ameryce Łacińskiej, zaznaczając zbieżność stanowisk stolicy apostolskiej i chilijskiego rządu w zakresie podstawowych wartości ludzkiego współistnienia.
Czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze. Do tych słów świętego Pawła nawiązał Benedykt XVI, spotykając się z kolejną w ostatnich miesiącach grupą biskupów z Filipin, przybyłą z wizytą Ad Limina Apostolorum. Przypomniał, że w tym azjatyckim kraju, obok katolickiej większości, obecni są też zwłaszcza w jego południowej części niechrześcijanie. Jak wiadomo, chodzi tu zwłaszcza o muzułmanów, którzy stanowią około 6% ludności Filipin. Tamtejszy episkopat musi zatem objąć swą apostolską troską zarówno braci w wierze, jak też wyznawców innych religii.
Mówiąc o posłudze wierzącym w Chrystusa, papież zalecił filipińskim biskupom zwłaszcza katechizację, która daje wiernym zrozumienie nauczanej przez Kościół wiary i moralności. Podkreślił też znaczenie stałej formacji duchowieństwa. Natomiast gdy chodzi o czynienie dobrze tym, którzy nie podzielają naszej wiary, przypomniał, że zawsze pozostaje priorytetem dialog z wyznawcami innych religii.
Gdy Kościół głosi nieomylnie, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, szanuje tym niemniej wszystko to, co jest prawdziwe i dobre w innych religiach. Stara się roztropnie i z miłością podejmować uczciwy, przyjazny dialog z jej wyznawcami, gdy tylko jest to możliwe. W ten sposób Kościół działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i rozwijania wspólnego dobra ludzkości. Wyrażam wam uznanie za to, czego już dokonaliście i zachęcam, byście przez nawiązany dialog nadal wytyczali drogę do prawdziwego, trwałego pokoju ze wszystkimi waszymi sąsiadami. Traktujcie każdego, niezależnie od wyznawanej przezeń wiary, jako osobę stworzoną na obraz Boga.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Zabójstwo pakistańskiego ministra do spraw mniejszości religijnych wywołało falę protestów i spotkało się z potępieniem na całym świecie. W samym Pakistanie rozpoczęła się 3-dniowa żałoba narodowa po 42-letnim Shahbazie Bhattim. Pakistański episkopat zdecydował zamknąć wszystkie instytucje prowadzone przez Kościół, w tym także szkoły.
Do żałoby katolików przyłączyła się miejscowa wspólnota anglikańska. W wielu miastach chrześcijanie zorganizowali czuwania modlitewne. W marszach Solidarności wzięło udział wielu wyznawców innych religii. Na jutro przewidziana jest w Islamabadzie liturgia żałobna, w której wezmą udział przedstawiciele nuncjatury apostolskiej w Pakistanie. Sam pogrzeb odbędzie się w piątek lub w sobotę. Udział w uroczystościach w Pendżabie, rodzinnych stronach polityka, zapowiedzieli przedstawiciele władz krajowych i religijnych najwyższego szczebla.
Zabójstwo ministra potępił prezydent Pakistanu oraz wielu czołowych polityków międzynarodowych. Z całego świata płyną do Islamabadu wyrazy solidarności z pogrążoną w żałobie wspólnotą wyznawców Chrystusa. Światowa Rada Kościołów wezwała rząd Pakistanu, by skuteczniej chronił mniejszości religijne przed narastającym ekstremizmem muzułmańskim. Natomiast europejski polityk Rocco Buttiglione nazwał zamordowanego Shahbaza Bhattiego męczennikiem za wiarę i prawa człowieka. Przyznał on, że dla pakistańskich władz ofiara życia ministra może być punktem zwrotnym w zapewnieniu wszystkim obywatelom wolności religijnej.
Tymczasem stołeczna policja aresztowała już 20 podejrzanych o te zbrodnie. W śledztwie badany jest też wątek zaniedbań w ochronie rządowej. Zleceniodawcą zamachu była prawdopodobnie Al-Kaida, która wydała wcześniej wyrok na ministra do spraw mniejszości. Motywem zabójstwa było wsparcie, jakiego udzielił on reformie śmiercionośnej i antychrześcijańskiej ustawy o bluźnierstwie.
Na 100 osób zamordowanych ze względu na wiarę, 75 to chrześcijanie, przypomniał na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka przedstawiciel Watykanu. Zauważył on, że w wielu regionach świata coraz częściej dochodzi do ataków na przedstawicieli innych religii oraz ich miejsca kultu. Tym samym w praktyce odmawia się wolności religijnej, którą zazwyczaj gwarantuje prawo, powiedział arcybiskup Silvano Tomasi.
Watykański dyplomata przypomniał o obowiązkach państwa i ONZ w tym względzie. Zaproponował, by na szczeblu Narodów Zjednoczonych podjęto nowe kroki sprzyjające rzeczywistemu respektowaniu tego podstawowego prawa człowieka. Po pierwsze, specjalny sprawozdawca do spraw wolności religijnej powinien włączać do swego raportu informacje na temat prześladowań grup religijnych. Po drugie, Urząd Wysokiego Komisarza Praw Człowieka powinien monitorować rządowe i społeczne ograniczenia wolności religijnej i informować o nich co roku Radę Praw Człowieka. Po trzecie, należy rozważyć relacje pomiędzy wolnością religijną i innymi prawami człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do prawodawstwa przeciw bluźnierstwu. Arcybiskup Tomasi podkreślił też, że w kwestii wolności religii istnieje wiele niejasności, które powinny zostać wyjaśnione. Nie można jej na przykład ograniczać jedynie do wolności kultu, bo religia wyraża się również w działalności społecznej i oświatowej. Mylne jest też traktowanie instytucji religijnych w ten sam sposób co państwowych. Dotyczy to na przykład zasad rekrutacji, w których religie mają prawo do kierowania się własnymi kryteriami.
Wydarzenia w północnej Afryce, zwłaszcza w ogarniętej wojną domową Libii, przyniosły katastrofę humanitarną tysiącom uchodźców. Alarmuje w tej sprawie Caritas, wskazując na sytuację panującą na granicach Libii z Egiptem i Tunezją. Najtrudniej mają obywatele państw Azji i subsaharyjskiej Afryki, oczekujący w pobliżu przejść granicznych na ewakuację. Na pomoc uchodźcom szwajcarska Caritas przeznaczyła już 200 tysięcy franków, które posłużą na zapewnienie potrzebującym pierwszej pomocy.
Z kolei jezuicka służba uchodźcom przyłączyła się do apelu nuncjusza apostolskiego w Libii w sprawie Erytrejczyków zablokowanych w Trypolisie. 2000 uciekinierów rozpaczliwie oczekuje na azyl polityczny poza Libią. Nie mogą powrócić do ojczyzny z powodu prześladowań, ani pozostać w ogarniętym wojną domową kraju. Większość z nich nie posiada też dokumentów tożsamości. Wśród uchodźców jest wiele kobiet z małymi dziećmi. Jak zaznaczył przedstawiciel tej organizacji, 2000 osób to nie jest wielka jak na możliwości Unii Europejskiej liczba. Tym bardziej więc potrzeba ze strony Europy wielkodusznego gestu wobec zagrożonych.
Duszpasterstwu młodzieży swe doroczne spotkanie poświęcili przewodniczący episkopatów południowo-wschodniej Europy. W rozpoczętych dziś i trwających do niedzieli obradach biorą udział przewodniczący 9 konferencji biskupów od Mołdawii po Bośnię i Hercegowinę, Cypr i Turcję.
To 11 z kolei spotkanie odbywa się tym razem w Nikozji na Cyprze. Gospodarzem jest maronicki arcybiskup wyspy. Wśród uczestników znalazł się też łaciński patriarcha Jerozolimy, któremu podlegają cypryjscy wierni rzymskokatoliccy. Spotkanie stanowi również okazję do kontaktów ekumenicznych z prawosławnymi, którzy stanowią większość mieszkańców Cypru, w tym z głową tamtejszej cerkwi autokefalicznej arcybiskupem Chryzostomem II. Program przewiduje też odwiedzenie wspólnot obrządku maronickiego w północnej części wyspy okupowanej przez Turków.
W archidiecezji Chicago rozpoczął się proces beatyfikacyjny pierwszego czarnoskórego księdza Augustyna Toltona. Podczas sesji wybrano oficjalnych przedstawicieli procesu, których zadaniem będzie współpraca z Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych.
Celem uroczystej sesji było przedstawienie dowodów na to, że ksiądz Tolton prowadził święte, zgodne z wiarą życie. Kluczem do zrozumienia go jest uświadomienie sobie cierpienia spowodowanego prześladowaniami rasowymi, jakiego doświadczył ksiądz Tolton, powiedział postulator procesu, czarnoskóry biskup pomocniczy archidiecezji Chicago Joseph Perry. Hierarcha przypomniał, że ówczesny kościół nie był wolny od rasizmu. Wiele parafii nie pozwalało na przyjmowanie komunii świętej przez czarnoskórych. Owszem, mogli oni uczestniczyć w mszach, ale wyłącznie gdy przebywali na chórze lub w specjalnie dla nich wydzielonych sekcjach, stwierdził hierarcha. Przygotowanie do kapłaństwa ksiądz Tolton odbył w Rzymie. Tam również otrzymał święcenia, gdyż żadne seminarium w Stanach Zjednoczonych nie chciało go przyjąć. Choć przygotowywany był do pracy misyjnej w Afryce, ostatecznie został skierowany do Chicago, do tzw. czarnej parafii na południu miasta. Zmarł w 1897 roku w wieku 43 lat na skutek udaru słonecznego. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Francuz skazany ponad pół wieku temu na śmierć za morderstwo zostanie być może wyniesiony do chwały ołtarzy. Byłby to pierwszy taki przypadek od czasów dobrego Łotra, który w oparciu o słowa wypowiedziane do niego przez Chrystusa na krzyżu „Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju”, czczony jest jako święty, między innymi jako jeden z patronów diecezji przemyskiej.
Kandydatem do beatyfikacji jest Jacques Fesch, skazany w wieku 27 lat na śmierć za zastrzelenie policjanta w ucieczce po napadzie rabunkowym w Paryżu. Ujęty był przez 3 lata więziony. Nawrócił się z ateizmu pod wpływem kapelana więziennego i głęboko wierzącego adwokata. Skruszony przyjął ze spokojem wyrok. W ostatnim roku życia pisał dziennik duchowy, świadczący o jego przeżyciach, nieraz wprost mistycznych. Ukazał się on drukiem pod tytułem „Za 5 godzin zobaczę Jezusa”. Tymi słowami Fesch dał w dniu egzekucji świadectwo swojej wiary. Został zgilotynowany w paryskim więzieniu w 1957 roku. Książka została przetłumaczona na różne języki, także polski. Wydano też listy skazańca. Publikacje stały się duchową pomocą dla licznych więźniów i wielu innych osób, także nieuleczalnie chorych.
Odważną decyzję wszczęcia sprawy beatyfikacyjnej postaci tak kontrowersyjnej jak człowiek skazany w obliczu prawa za zabójstwo podjął 30 lat po jego śmierci ówczesny arcybiskup Paryża, kardynał Jean-Marie Lustiger. Formalnie etap diecezjalny procesu rozpoczęto tam w 1993 roku. Obecnie został on ukończony. Dalsze kroki w stronę beatyfikacji zostaną podjęte w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.
Trwa peregrynacja relikwii świętego Jana Bosko po wschodnim Timorze. W uroczystościach odbywających się w stołecznym Dili i innych miejscowościach tego w znacznej większości katolickiego kraju wzięły też udział najwyższe władze z prezydentem i premierem na czele. Jednym z odwiedzonych miejsc jest Fatumaka, gdzie przed ponad 80 laty znaleźli się pierwsi we wschodnim Timorze salezjanie. Obecnie założone przez księdza Bosko zgromadzenie prowadzi w tym wyspiarskim kraju południowo-wschodniej Azji wiele ośrodków duszpasterskich i szkół. Relikwie świętego są już na Dalekim Wschodzie od kilku tygodni. Na początku lutego rozpoczęły pielgrzymowanie po Japonii. W poniedziałek zostaną przewiezione do Indonezji, gdzie pozostaną do końca tygodnia.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.